Pieśń 21. Próba łuku. Sowioka bogini tchnęła w pierś królowej rozumnej Penelopy pomysł tej osnowy, żeby gładkie żelaza, kołczan, łuk Odysów poznosić w wielką izbę gachom do popisów i do rzezi, co zaraz potem się rozpocznie. Więc na wschody ku szczytom zamku szła niezwłocznie, gdzie klucz miedny z słoniową rączką wziąwszy w dłonie do najdalszej komory w swych służebnic gronie zeszła, kędy pokłady królewskie schowane, złoto, spisz i żelazo misternie kowane. Tam leżał i Odysów łuk pomiędzy nimi i kołczan nabit strzałmi jęk roznoszącymi. Za bytności swej wsparcie darem on go dostał od Ifita, jen bogom nieśmiertelnym sprostał, a był Euryta synem. Oba bohatery zawarli między sobą sojusz drużby szczerej w Messenie, gdzie Orsiloch podejmował gości. Właśnie Odys tam przybył, ściągać należności upoważnion od ludu, a powód był taki, że Meseńcy na łodziach wpadłszy do Itaki 300 owiec z pastuchy zabrali w grabieży. Więc Odysa w tej sprawie, acz młodzik i świeży, wyprawił tam Laertes za starszyzny zgodą i Fitos tam ze swoją również nadbiegł szkodą, gdyż mu 12 mułów i klaczy skradziono, lubo przez nie śmierć znalazł sobie przeznaczoną. Bo gdy w dom Heraklesa, pierwszego z siłaczy, męża dzieł wielkich, przyszedł szukać swoich klaczy, ten zbrodniarz w domu własnym śmierć gościowi zadał, choć przy gościnnym stole razem z nim zasiadał. Zabił go na gniew bogów, mszczących się nie czuły, sobie zaś jego klacze przywłaszczył i muły. Tych on, szukając właśnie, zeszedł się przypadkiem z Odysejem i cennym obdarzył go datkiem. Był nim łuk. Witeś Euryt niegdyś z niego strzelał, lecz przy śmierci na syna własność łuku przelał. Wzajem Odys go mieczem i kopią obdarzył na zadatek przyjaźni. Los przecież nie zdarzył spotkać się im przy jednym stole. Syn Euryty, Ifit, przez Heraklesa wkrótce był zabity. Szlachetny więc Odysej wcale nie używał broni tej, gdyż pod Ilion w okrętach odpływał ino w domu pamiątkę podruchu zostawił. Póki w Itace mieszkał, tym łukiem się bawił. Więc królowa stanąwszy pod drzwiami skarbczyka, weszła na próg dębowy, ręką rzemieślnika ciosan gładko od progu w górę odrzwia biegły, w nich wprawione wieżeje mocne skarbów strzegły. Ona rzemień zadzierzgnion szarpła dłonią zręczną, potem kluczem zaworę odsunęła wnętrzną, a pchnąwszy je zaskrzypły wieżejów dwie poły, takim skrzypem jak ryczą na pastwisku woły i naraz się otwarły pod klucza obrotem. Wszedłszy tam, na police, wspinała się potem, gdzie stały skrzynie pełne odzieży woniącej, stamtąd sięgnęła po łuk, na kołku wiszący w pięknych łubach, a zdjąwszy takowy ze ściany, siadła, cisnąc do serca łuk ten ukochany mężowski, teraz przez nią z łubów wydobyty, i zaczęła w głos szlochać. A gdy zdrój obfity łez rzewnych ulgę przyniósł sercu zbolałemu, wprost poszła tam do gachów zuchwałych teremu, trzymając zakrzywiony łuk Odysów w ręku i kołczan, a w nim lotne strzały, sprawce jęku. Za nią niosły służebne sepecik zamknięty z żelazem i miednymi orężmi i sprzęty. A gdy przyszła cna pani przed tłum zgromadzony, stanęła w progu izby wysoko sklepionej. Cienką z głowy namiotkę spuściła na lice, a mając z obu boków służebne dziewice, w te słowa do zebranej ozwała się rzeszy. Słuchajcie, dziewosłęby, snać bardzo was cieszy zbierać się w tym tu zamku codziennie nagody, odkąd mąż mój odjechał. Jakież są powody, że zajazdem i dom nasz i mienie niszczycie? Jeżeli to z miłości do mnie, jak mówicie, więc dobrze. Zatem pora stanąć do popisów. Przyniosłam wam ów sławny, wielki łuk Odysów, który z was od ten kabłąk napnie dłonią silną i uch 12 strzałą przeszyje niemylną, tego żoną zostanę. Mężowskie siedlisko, zamek ten ukochany, opuszczę, z nim wszystko, ale tęsknota moja nigdy nie przeminie. To rzekłszy na pastucha Eumajosa skinie, by topory i łuk ten przed nimi postawił. Płacząc wziął je Eumajos i rozkaz jej sprawił. Łuk ten widząc, Filoitios rozpłakał się rzewnie, co spostrzegłszy Antinoj strofował ich gniewnie. O, wy głupcy, dzień biały, a wam sny się roją. Zaprzestać mi tych szlochań, które niepokoją i jątrzą serce pani. I tak już strapionej, odkąd mąż jej odjechał, na zawsze stracony. Dość tych łez, kto chce siedzieć z nami tu przy stole. A jeśli chcecie szlochać, to za drzwi, precz w pole. Łuk zostawcie, o lepsze wnet do walki staniem. Li jedną mam obawę z łuku napinaniem. Nuż by się pokazało, że w tym gronie całym nie ma człeka jak Odys. Niegdyś go widziałem i pamiętam, choć byłem dzieckiem w onej dobie. Tak mówił, a w umyśle układał już sobie, że łuk napnie i strzałą topory przeszyje. Nie przeczuł, że strzał pierwszy łuku go zabije z rąk Odysa, bo on go pierwszy w oczy żywe zelżył i szczuł na niego gachy urągliwe. Świętej mocy Telemach głos zabrał wśród tłumu. Przebogi, toż mnie Kronion pozbawił rozumu. Matka moja oświadcza, mądra białogłowa, że z drugim mężem dom ten opuścić gotowa, a ja śmieję się wesół, ot, sobie trzpiot młody, kiedy tak, hej, mołojcy, stawać wam w zawody i dobijać się o tę niewiastę bez ceny, jak równej nie ma Argos, Achaja, Mykeny, bo jak w świętym Pylosie, tak tu, w naszej stronie, któraż by wyrównała dostojnej matronie. Lecz co mi chwalić matkę? Wy przecież ją znacie. Dalej więc niepotrzebnie tak się ociągacie z tym strzelaniem. Łuk czeka, ujrzym, kto zwycięży. I ja bym też spróbował, czy ten łuk napręży. Ręka moja i strzałą topory przestrzeli. Wtedy nic mnie z kochaną matką nie rozdzieli. Nie poszłaby już za mąż, mnie nie sierociła. Pragnę walczyć jak ojciec. W tych ręku jest siła. Tak mówił i skoczywszy z krzesła, płaszcz czerwienny z barków zrzucił, odpasał swój miecz na ramienny, po czym zrobiwszy bruzdę, topór przy toporze wsadził w ziem rzędem długim, równo jak być może, i obdeptał dokoła, co wszystkich zdziwiło, że choć nie znał roboty, a zrobił aż miło. Więc na próg izby wstąpił, trzymając łuk krzywy, po trzykroć się przysądził do wartkiej cięciwy i trzykroć sił mu brakło. Lecz nie tracił ducha, że łuk napnie i pocisk przepędzi przez ucha. I już brał się napinać, silniejszy tym razem, lecz Odys mrugnął. Niemym wstrzymał go rozkazem. I Telemach się ozwał znowu w tłumie gwarnym. Przebóg, mamże bezsilnym zostać i niezdarnym? Czy zbyt młody na pięści nie puszczać się twarde i nie odbić, gdy w twarz mi rzuci kto pogardę? Dalej zatem silniejsi niż ja niech tu staną, łuk napną i tę walkę zakończą wygraną. To powiedziawszy, kabłąk odstawił na stronę, oparłszy o podwoje pięknie wygładzone, a lotną strzałę oparł na lśniącym pierścieniu, co sprawiwszy, wraz odszedł usiąść w swym siedzeniu. Wtem oto syn Eupeita, tak się tam ozowie, Antinoj. Po porządku chodźcie tu, druhowie, od lewej ku prawicy. Tą samą koleją, jaką wcześnicy wino w puchary nam leją. Słowa te Antinoja przypadły do smaku. Syn Oinopa, Leiodes, pierwszy stał w orszaku. Był to wróżbit i zwykle ostatni przy dzbanie siadywał, mierziąc sobie złe ich zachowanie. Leon jeden potępiał te gachy zuchwałe. Więc się zbliżył i podjął łuk, nałożył strzałę, a stanąwszy na progu cięciwe w kabłęku napiąć chciał, lecz sił nie miał w nieudolnych ręku. Zatem do zgromadzonej tak mówił drużyny. Nie dam rady, niech łuk ten napina kto inny, a i najtęsi męże przy tym łuku pono nie tylko serce stracą, lecz ducha wyzioną. Lepiej umrzeć, niż żyjąc nie osiągnąć celu, który nas tu sprowadza dzień w dzień od lat wielu. A choć z nas tu nie jeden poi się nadzieją do małżeńskiej łożnicy wniść z Penelopeją, to gdy łuk ten pomaca, nic mu nie zostanie, tylko k innej Achajce obrócić staranie i słać jej upominki, bo jej przeznaczono dającego najwięcej mął ojca być żoną. Rzekłszy, Leiodes kabłąk odstawił na stronę, oparłszy o podwoje pięknie wygładzone. A lotną strzałę oparł na świetnym pierścieniu. Co sprawiwszy, wraz odszedł siąść w swoim siedzeniu. Wtem Antinoj głos zabrał i tak go strofował. To żeś się z piękną mową do nas wysforował. Same groźby i strachy, ta mowa mnie gniewa. Więc jak mówisz, młódź nasza ducha powyziewa przy tym łuku, którego twoja dłoń nie zmoże. Snać matka cię nie na to chowała nieboże, abyś sławy się dobił strzałami i kuszą. Są tu inni mołojce, którzy łuk ten ruszą. Rzekł i przyzwał Melanta, przywódcę koziarzy. Zakręć się koło ognia, niech się wnet rozżarzy. Stolik mi tam postawisz, nakryty baranem. Ze spiżarni przyniesiesz łój całym sauchanem. Tłustością tą łuk natrzem, rozgrzan przy ognisku, a próba nam pokaże, kto co weźmie w zysku. Melant ogień rozniecił. Płomień buchł do góry, stołek przyniósł zasłany baranimi skóry, a duży sauchan łoju przyniósł ze spiżarnie. A oni róg rozgrzawszy gieli go, lecz marnie, szwankującym na sile nie dopisał sposób naciągnięcia cięciwy. Więc ze wszystkich osób Li Antinoj, Eurymach, dwaj mężowie przedni nie chcieli się do próby mieszać sami jedni, więc i słudzy Odysa, wolasz z świniopasem, obydwa się wynieśli z świetlicy tymczasem, a za nimi sam Odys podążył bez zwłoki. Gdy minęli podwoje, przysionek wysoki i wyszli na podwórze, idący za nimi, Odys tak ich zagabał słowy przyjaznymi. Mógłbym wam coś powiedzieć, kochani skotarze, lub zamilczeć, lecz serce gwałtem mówić każe. Przy kim byście stanęli, gdyby niespodzianie Odysa wam z tułaczki wrócili niebianie? Przy kim? Czy przy Odysie? Czy przy zalotnikach? Powiedzcie, co tam w serca chowacie tajnikach? Na to mu odpowiedział od wołów pastucha. O, jeśli Zeus modlitwy mojej raz wysłucha i powróci nam pana w te progi domowe, zobaczysz, że mam siłę i ręce mam zdrowe. I Eumajos do bogów również wznosił modły, by Odysa do ziemi rodzinnej przywiodły. A gdy się o wierności obu sług przeświadczył, otwarcie z nimi mówił i już nie majaczył. Macie mnie. Otóż jestem. Jak raz w lat 20 dobiłem się do ziemi rodzinnej nareszcie. Widzę, żeście tęsknili za moim powrotem. Wy jedni ze sług tylu, inni nigdy o tem nie myśleli i o to nie prosili bogów. Więc zwierzę wam zamiary moje względem wrogów. Jeżeli gachów zetrę przy pomocy nieba, każdemu z was dam żonę i dobry szmat chleba. Toż chatę, gdzie pod bokiem, byście każdej chwili z mym synem jako bracia i druhowie żyli. Nie dość to. Lepszy dowód pokażę wam przecie, po którym mnie poznawszy, wierzyć już będziecie. Oto blizna przed laty, zadana kłem dzika, gdym w Parnasie polował, syn mi Autolika. Tak mówił i tę bliznę odkrył spod łachmana, a gdy była odkryta i przez nich poznana, z płaczem go w swe ramiona obydwaj porwali. Witali ja po rękach i w twarz całowali. I Odys ich nawzajem w twarz, w ręce całował. I prędzej by się Helios popod ziemię schował, niż by płakać przestali. Lecz Odys ich z góry nabrał. Dosyć tych kwileń. Nóż tam z dworskich, który nas podpatrzy i gachom, co widział, wygada. Po jednemu nam przeto wracać się wypada. Ja pierwszy, a wy po mnie. Uważać, co dalej. Nigdy by zalotnicy na to nie przystali, by się łuk ten z kołczanem dostał w ręce moje. Więc Eumajos niech śmiało przekroczy pokoje z owym łukiem i odda mnie do rąk takowy. Również trzeba nakazać, aby białogłowy mocno te drzwi zaparły, co idą na tyły, a gdyby z wielkiej izby, jakie dochodziły, do nich jęki i łomot, to nic im do tego, siedzieć im przy robocie i pilnować swego. Filoitiowi oddaję głównie pod straż wrota. Zawory niech zasunie, rzemień mi omota. Powiedziawszy to, wkroczył w zamkowe pokoje, gdzie pierwej zajmowane zajął krzesło swoje, a za nim po jednemu pastuchy wrócili. Eurymach w ręku kabłąk obracał w tej chwili tak i owak przy ogniu, lecz łuk, choć rozgrzany, nie dał się wcale napiąć, czym on rozgniewany ciężko westchnąwszy wołał: o wy bogi w niebie, patrzcie na me cierpienia za drugich i siebie. Nie przeto, że na niczym spełzło to wesele, przecież dziewic achajskich znajdzie się tu wiele w Itace i po miastach. Choć to przykre niemniej, lecz że obok Odysa, my tacy nikczemni, łuku jego naciągnąć żaden nie ma siły. Dość by o nas z pogardą prawnuki mówiły. Syn Eupeita, Antinoj, na to odpowiedział: Eurymachu, źle mówisz, jak gdybyś nie wiedział, że boga Apollona lud dziś święci święto. W taki dzień nie lza kuszę napinać przeklętą. Na bok z nią, lecz topory w miejscu niech zostaną. Nie ma przecie obawy, by je stąd zabrano. Na zamku Odyseja bezpiecznie dostoją. Hej, wina, wy, cześnicy, pełńcie służbę swoją, bogów czcić nam obiatą, a niechać strzelania. Za to nam koźlarz Melant jutro do świtania dostawi co najlepszych kus z całego stada. Więc na cześć Apollona obiatę nie lada wyprawim. Łuk zapewne łatwo napiąć da się, a tę walkę o zakład skończym w krótkim czasie. Te mowę Antinoja wszyscy podzielali. Więc Keryksi na ręce zdrój wody im lali, a służebni kielichy po brzegi naleją i od prawej każdemu obnoszą koleją. Po czym część zlawszy bogom spełnili gachowie, gdy wtem przebiegły Odys chytrze się ozowie. Wy, dostojnej królowej, dziewosłęby młodzi, słuchajcie. To, co powiem, z serca mi wychodzi. Zaklinam Eurymacha razem z Antinojem, który rzeczy wyświecił trafnym zdaniem swojem, żeby łuku nie tykać, a z Bogiem mieć sprawę. A jutro Bóg da siłę i z wygranej sławę. Tymczasem mnie pozwólcie spróbować kabłęku. Chcę przed wami pokazać, czy siłę mam w ręku, tę samą, co przed laty. Członki mymi władła, czy też bieda z włóczęgą do szczętu ją zjadła. Na tę prośbę gachowie wpadli w straszne gniewy, z obawy, by przypadkiem nie napiął cięciwy. Antinoj wstał nań gromko i te słowa rzucił: o włóczęgo, toż we łbie mózg ci się przewrócił. Małoż ci z nami w gronie cnych mężów zasiadać, kąski od nas tu wszystkich wyłudzać i zjadać, nasłuchiwać mów naszych poufnej gawędy, tu, gdzie wstępu nie mają dziady i przybłędy? Spiłeś się słodkim winem, powiadam ci szczerze. Wino zbłaźni każdego, kto miarę przebierze. Winem spity Eurytion, centaur, w świecie głośny, w domu u Peritoja, szał go uniósł sprośny. Przybył tam do Lapitów i winem się zalał. Zaraz też w Peritoja domu się rozszalał, co widząc bohatery, skoczyli jak wściekli i wywlekłszy pijaka, mieczem mu odsiekli nos i uszy. On do dom powlókł się pijany, nie wiedząc jak okrutnie za to był skarany. Z tego wojna się wszczęła. Centaurów z Lapity najgorzej na niej wyszedł centaur, co był spity. Toż i ciebie to czeka, gdybyś łuk ten gładki napiął, wnet ci upadną miłosierne datki. Wnet do króla Echeta wyślem cię w okręcie. Wiesz, jak ludzi kaleczy i dręczy zacięcie. Nie ujdziesz tym używcem, a chcesz wyjść bez szkody. Jedz, pij, lecz się nie puszczaj z młodszymi w zawody. Słyszy to Penelopa i tak się odzywa. Antinoju, rzecz zdrożna, nawet niegodziwa, lżyć gościa przyjętego w domu Telemacha. Ciebież to nadzwyczajna siła jego stracha? Że gdy łuk odysowy napnie i wystrzeli, już mnie weźmie za żonę i łoże podzieli? Ani jemu te myśli po głowie nie krążą, ani wam podejrzenia takie niech nie ciążą. Pożywajcie spokojnie, kłopot wasz daremny. Na to rzekł Eurymach, tłumiąc gniew tajemny: o córo Ikariosa, Penelopo zacna, żeby on cię miał dostać, rzecz wcale niełacna. Oto się nie kłopoczem. Lecz to jedno trwoży, by o nas nie gadali ludzie jak najgorzej. Mógłby rzec jaki Achiw, podły niedołęga, że z nas żaden wielkiego męża nie dosięga, jeśli łuku Odysa naciągnąć nie zdoła. Aż Bóg nadniósł jakiegoś błędnego warchoła, który jak nic łuk napiął i topory przeszył. Świat by nas taką mową na wieki ośmieszył. Penelopa już miała odpowiedź w odwodzie, więc rzekła: Eurymachu, trudno, by w narodzie dobrze o tym mówiono, co ten dom posiedli, rozpustą zbezcześcili, a dobytek zjedli. Lecz tego wam nie wstydno. Ten zaś człek przychodni, tęgi wzrostem i kształtem, bo rodzice godni, z rodu wielcy, jak mówi, na świat go spłodzili. Cóż złego byście w ręce ten łuk mu zwierzyli? Uroczyście przyrzekam, i to się dokona, że byle on łuk napiął z łaski Apollona w piękny chiton i chlajne hendogo przystroje. Na postrach psom i ludziom w oszczep go uzbroję, miecz mu dam obosieczny, sandały na nogi i odeślę, gdzie pragnie, choć w najdalsze drogi. Wtem nagle jej Telemach przerwał niecierpliwe: matko, nic tu do łuku nie mają Achiwy. Ja jeden, komu zechce, dać go lub wziąć karze. Zresztą nikt, choć ich tylu, na naszym obszarze w Itace i Elidzie mieszka koniorodnej. Niech zatem nikt nie gwałci mej woli swobodnej. Choćbym tego przychodnia łukiem chciał obdarzyć. Lecz idź, matko, w komnatach swoich gospodarzyć, do wrzecion i krosienek napędzać służące, bo łuk, strzały to rzeczy mężów obchodzące, mnie głównie. Chcę być w domu panem mojej woli. Matka do górnych komnat odeszła powoli. Mądre słowa synowskie utkwiły jej w łonie. A gdy tam już stanęła w panienek swych gronie, znowu w płacz po Odysie i wciąż go płakała, póki Atenę powiek snem nie posypała. Właśnie zacny świniopas do rąk brał łuk krzywy, gdy wszystkie jednogłośnie wrzały nań Achiwy. Ten i ów z gaszej zgrai dawał mu po uchu: a nie rusz tego łuku, porzuć to, pastuchu, niegodziwy szaleńcze, bodaj psie paszczęki rozniosły cię na zębach, choć jadły z twej ręki. Oby bogi to dały, Apollon to sprawił. Wrzeszczeli. Już by pastuch w miejscu łuk zostawił, tak groźby i te krzyki zmieszały biedaka, lecz naraz zagrzmiał nad nim rozkaz Telemaka. Odnieś łuk, rób co każe, nie słuchaj ich krzyków, bo choć młodszy przepłoszę tak gradem kamyków, że uciekniesz za miedzę. Ja mam od ciebie lepszy, czemuż to ja o tyle w ramionach nie krzepszy od tej gachów czeredy, co nas tu obsiadła. Zaraz by ich połowa za ten próg wypadła na połamanie karków. Oj, będzie im biada! Rzekł, a śmiechem parsknęła rozpustna gromada. Śmiejąc się z Telemacha, lecz gniew się złagodził przeciw niemu. Zaś pastuch łuk, wziąwszy, przechodził wzdłuż przez izbę, by oddać do rąk Odysowi. I zaraz do piastunki podszedł i tak powie. Telemach mi rozkazał wezwać Eurykleję, abyś w tym gmachu tylne zawarła wieżeje. Gdyby zaś z tej tam izby łoskot albo jęki słychać było, nie puszczać ci żadnej panienki. Każda przy swej robocie niech spokojnie siedzi, rzekł Eumajos. Lecz nie miał żadnej odpowiedzi, gdyż poszła drzwi od tyłu zatrzasnąć bez zwłoki. Filoitios cichymi już wymknął się kroki, aby w bramie dziedzińca zasunąć zawory. Znalazł tam okrętowej liny kawał spory, nią skrępował wieżeje, do izby powrócił i w krzesło opuszczone na powrót się rzucił. Wzrok wlepiając w Odysa, który łuk miał w pięści, wywijał nim, wyginał, opatrywał części, czy rogu czerw nie stoczył pod niebytność pana, czym wielce rzesza gachów była zdziwowana, bo mówiono, snać z niego znawca jest nie lada, niechybnie łuk podobny w domu swym posiada, lub może chciałby sobie zrobić drugi taki. Jak go maca, frant widać, jak wszystkie żebraki. A znów życzył mu inny z tej zuchwałej młodzi, niech mu się w każdej rzeczy najlepiej powodzi, jak z tym łukiem, którego nawiązać nie zdoła. Tak gadano, lecz Odys nie mówił nic zgoła. Ino kabłąk giął w ręku, oglądał dokładnie. Jak ten, co na formindze, umiejąc grać ładnie, łacno brzęczącą strunę na gędziebnym drzewie, napnie i w obu końcach wzmocni owcze trzewie. Tak samo i on napiął wielki łuk bez męki. Naciągniętą cięciwę musnął palcem ręki, aż odbrzękła jaskółczym, rozgłośnym świegotem. Gachy strachem pobledli, oblali się potem. Wtem zagrzmiało, Zeus z nieba znak niemylny dawał. Cud ten serce Odysa radością napawał, niezgłębionego Zeusa zwiastując mu wolę. Więc wziął pierzastą strzałę leżącą na stole, kiedy inne w zawartym leżały kołczanie, przeznaczone Achiwom wnet na skosztowanie. Tę wziąwszy, karbem przytknął do cięciwy szczelnie i jak siedział na środku, wymierzył łuk celnie. Grot puścił, ten topory wszystkie trafił rzędem, przeszywszy pierwsze ucho, wyleciał tym pędem przez ostatnie. Więc mówił, a cóż, Telemachu, czy twój gość wstyd ci zrobił w tym królewskim gmachu? W cel trafiłem. Z napięciem cięciwy też mało miałem trudu snać. Dużo sił mi pozostało, chociaż mnie tu gaszkowie mieli w poniewierze. Lecz czas, by tym Achiwom wyprawić wieczerze za dnia, a potem innej zażyć krotochwili. Przy gędźbie i przy śpiewie godować najmilej. To rzekłszy, mrugnął skrycie i syn Odysowy Telemach miecz przez ramię przewiesił spiżowy. Oszczepem dłoń uzbroił, ku ojcu krok chyży zrobił i przy nim obok stanął. Wszystek w spiży.